Witajcie. Dzisiaj zagłębiamy się w lekcję 23 z kursu angielskiego B1. Znajdziecie ją oczywiście na goledek.eu, zakładka język angielski. A link jest w opisie, wiadomo.
Tak, a tematem jest Life in the Countryside, czyli życie na wsi.
Dokładnie. Bardzo malowniczy temat, ale też, no, wymagający specyficznego słownictwa.
Język angielski świetnie oddaje i tę sielankę, i tę codzienną ciężką pracę na roli. Zobaczymy, jak to wygląda.
No właśnie. Plan na dziś. Odświeżamy słówka, zerkamy na dialog i opowiadanie z lekcji, no i utrwalamy gramatykę. Chodzi o te wszystkie obowiązki wiejskie. No dobra, to co? Zaczynamy od słów, które malują ten obrazek.
Super. Pierwsze słowo na liście to farmhouse. Dom na farmie.
A no tak. Na przykład. They live in a small farmhouse near the woods. Czyli mieszkają w małym domu na farmie blisko lasu. Od razu jest klimat.
Dokładnie. A co w takim gospodarstwie jest najważniejsze? Livestock. Zwierzęta gospodarskie.
Tak, livestock. I od razu nasuwa się zdanie o pracy, prawda?
No właśnie. Caring for livestock requires patience and hard work. Opieka nad zwierzętami gospodarskimi wymaga cierpliwości i ciężkiej pracy. To słowo livestock jest takie, no, bardziej konkretne, gospodarcze niż zwykłe animals.
Racja. A praca to nie tylko zwierzęta. Mamy harvest, czyli żniwa, zbiory. Jak w zdaniu. The harvest of apples is expected soon. Zbiór jabłek jest wkrótce spodziewany.
Albo pasture, pastwisko. The cows graze in the green pasture all day. Krowy pasą się cały dzień na zielonym pastwisku.
Brzmi spokojnie.
Ale zaraz. Pastwisko musi być ogrodzone, stąd fence, płot.
Oczywiście.
A do pracy w polu? Tractor, traktor i plow, czyli pług.
No i gdzie to wszystko trzymać? Barn, stodoła. Często obok jest meadow, czyli łąka, albo haystack, stóg siana.
I te wszystkie elementy składają się na rural lifestyle, czyli wiejski styl życia. Rural, wiejski, to kluczowe słowo.
Jak w zdaniu. She enjoys the rural lifestyle and fresh air. Ona cieszy się wiejskim stylem życia i świeżym powietrzem. Brzmi fajnie, ale ten styl to też obowiązki, co z kolei słychać w dialogu.
Tak, dialog Anny i Toma pokazuje tę drugą stronę. Codzienne, powiedzmy, problemy. Anna zauważa. The old barn door was squeaking again. Drzwi starej stodoły znowu skrzypiały. Taki drobiazg, a trzeba się nim zająć.
Albo potrzeba działania. We need to move the sheep to the new pasture. Musimy przenieść owce na nowe pastwisko.
I jeszcze naprawy. There's a broken fence near the pond. Blisko stawu jest zepsuty płot. Trzeba naprawić ten fence.
No i logistyka. The tractor needs fuel before we start plowing. Traktor potrzebuje paliwa, zanim zaczniemy orać. Ten dialog, no, świetnie pokazuje użycie słówek w praktyce.
Dokładnie. A z drugiej strony mamy opowiadanie A Day at Greenfield Farm. Ono z kolei skupia się bardziej na tej satysfakcji, na tej jaśniejszej stronie.
Tak, tam jest spokojniej. Opis dnia. Świt, potem zbieranie jajek, karmienie kóz, później spotkanie z siostrą w orchard, czyli w sadzie.
Chwila relaksu nad pond stawem.
A potem praca traktorem. I na koniec dnia poczucie contentment, zadowolenia. Piękny obrazek.
Tak, historia ożywia słownictwo i pokazuje tę bardziej idylliczną stronę rural lifestyle. No i tu płynnie przechodzimy do gramatyki, która pomaga opisać te wszystkie obowiązki.
No właśnie, jak powiedzieć muszę? Mamy must i have to. Jaka jest różnica?
Must to często taki wewnętrzny imperatyw. Coś, co czujemy, że powinniśmy zrobić, nasz osobisty obowiązek. Jak w przykładzie. I must feed the animals at sunrise. Muszę, bo czuję, że to moja odpowiedzialność karmić zwierzęta o wschodzie słońca.
Aha, rozumiem. Czyli ja tak czuję, I have to?
Have to opisuje obowiązek narzucony z zewnątrz. Przez zasady, przepisy albo po prostu przez sytuację. Jak w tym zdaniu o traktorze. The tractor has to be filled with fuel before plowing. Traktor musi być zatankowany, no bo inaczej nie pojedzie. To wymóg techniczny.
Czyli bardziej konieczność. Albo jak w dialogu. We have to repair the broken fence. Musimy naprawić płot, bo jest spepszony i no sytuacja tego wymaga.
Dokładnie tak. A co jeśli czegoś robić nie wolno?
Wtedy mamy mustn't.
Tak jest. Mustn't to mocny zakaz. Nie wolno. Na przykład. He mustn't forget to lock the barn door at night. Nie wolno mu zapomnieć zamknąć drzwi stodoły na noc. To kwestia bezpieczeństwa.
Jasne. I na koniec wspomnimy jeszcze o should. To już nie obowiązek, a bardziej rada, sugestia.
You should oil the barn door hinges regularly.
Powinieneś regularnie oliwić zawiasy drzwi stodoły. Dobra rada, żeby potem nie skrzypiały jak w tym dialogu Anny.
Ha, no właśnie, wszystko się łączy. Dobrze, czyli podsumowując. Przelecieliśmy przez słownictwo opisujące wieś. Od farmhouse po pond. Zobaczyliśmy, jak działa w dialogu i opowiadaniu. No i omówiliśmy gramatykę obowiązku i zakazu. Must, have to, mustn't.
I co nam to wszystko daje? Myślę, że opanowanie tych słów i struktur pozwala nie tylko sprawniej mówić po angielsku o wsi, ale też głębiej zrozumieć ten styl życia. Tę mieszankę ciężkiej pracy i, powiedzmy, sielskiego spokoju.
To prawda. I to prowadzi do ciekawego pytania na koniec. Jak bardzo ten idyliczny obraz z opowiadania różni się od tej codzienności pełnej must i have to, którą słyszeliśmy w dialogu? Gdzie tak naprawdę leży prawda o life in the countryside?
Warto się nad tym zastanowić. Może wracając do materiałów z lekcji.
Dokładnie. A te pełne materiały, ćwiczenia, quiz do lekcji 23, wszystko czeka na golek.eu. Link oczywiście w opisie. Dzięki za dzisiejsze omówienie.
Również dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.